kazał. Moi drodzy, tak jak powiedziałem na początku, tej mszy świętej Kościół w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu przeżywa święto świętej rodziny. Jeszcze w latach 70., 80. ubiegłego wieku często można było zobaczyć w domach charakterystyczne obrazy przedstawiające Maryję, Józefa i małego Jezusa w jakiejś scenie rodzinnego życia. Obrazy świętej rodziny stanowiły, można powiedzieć, stały element wystroju naszych mieszkań, naszych domów, a jednocześnie przypominały o jednym z fundamentalnych odniesień chrześcijańskiej rodziny, jakim jest kształtowanie relacji, więzi małżeńskich, rodzinnych na wzór życia, które nazywamy świętym. Gdzie miłość Maryi i Jezusa stała się niejako wybranym miejscem wychowania Syna Bożego, ale również gdzie obecność Zbawiciela Jezusa oświetliła łaską tę ludzką i piękną miłość. I pewnie byłoby dużo łatwiej, gdybym dzisiaj zaprosił was tutaj na ambonę, gdybyśmy się zamienili miejscami i gdybyście to wy opowiadali o waszym małżeńskim, rodzinnym życiu. Teksty liturgiczne, które usłyszeliśmy, a które zostały wybrane przez Kościół na tą dzisiejszą uroczystość, są bardzo mocne. I tak naprawdę nad każdym zdaniem tych tekstów, czy to ze Starego, czy też z Nowego Testamentu, można by bardzo długo rozważać, zastanawiać się, czy też dyskutować. A my to wszystko mamy zmieścić w kilkunastu minutach wspólnego rozważania. Może nas trochę zniechęcać nazwa tej dzisiejszej niedzieli. Niedziela świętej rodziny. Szczególnie gdy rozumiemy określenie święty według ogólnie przyjętych kryteriów, czyli to, co jest moralnie dobre, bez zarzutu, a często również dodaje się bez problemów. Oczywiście taka wizja świętości natychmiast prowadzi nas do wyobrażenia sielankowego obrazka, na którym Maryja, Józef i mały Jezus siedzą spokojnie, czule sobie spoglądają w oczy. Co najwyżej Jezus uczy się konkretnej pracy, konkretnego stolarskiego rzemiosła od Józefa. A tymczasem słowo święty w znaczeniu biblijnym, starotestamentalnym, później potwierdzone także Nowym Testamentem, Ewangelią, dosłownie oznaczało inny. Inny dlatego, że wyjątkowy. Wrócę za chwilę w tym naszym rozważaniu do tego przymiotnika, do tego określenia w odniesieniu do świętej rodziny. A teraz przez moment zatrzymajmy się może na tej ewangelicznej scenie, którą przecież dobrze wszyscy znamy, bo nie pierwszy raz słyszeliśmy ten fragment Ewangelii mówiący o tym, jak rodzice Maryja i Józef wybrali się z Jezusem do Jerozolimy, bo tak mówił przepis prawa. Można powiedzieć naszym językiem, że poszli na pielgrzymkę. I dla Jezusa była to bardzo ważna pielgrzymka, bardzo ważne wydarzenie, bo po raz pierwszy mógł wejść do jerozolimskiej świątyni jako pełnoprawny członek tej wspólnoty. W religii żydowskiej młody chłopak, który kończy 12 lat, ma właśnie prawo po raz pierwszy wejść do świątyni. Co więcej, w tej świątyni ma po raz pierwszy prawo odczytania tekstów świętych, Tory, czyli pierwszych pięciu ksiąg ze Starego Testamentu. To jest bardzo ważne wydarzenie w życiu tego młodego chłopaka, ale także w życiu całej rodziny, co więcej, nawet całej ulicy. Tak się stało, że Pan Bóg dał mi tę łaskę i możliwość bycia w Jerozolimie już kilka razy i byłem świadkiem właśnie tych uroczystości przed na placu świątynnym, przed pozostałościami starego świątynnego muru, przy tak zwanej ścianie płaczu, kiedy właśnie rodzina, ojciec przede wszystkim, wprowadza tego młodego chłopaka do świątyni, przynosi mu zwój Księgi Świętej, on po raz pierwszy z tej księgi czyta i później oczywiście są odśpiewywane psalmy, modlą się wszyscy razem i jest to wielkie święto. Gdybyśmy chcieli znaleźć jakieś porównanie do święta, które my obchodzimy, to przychodzi mi na myśl sakrament bierzmowania. Mniej więcej takie samo byłoby znaczenie tych dwóch świąt. Mówimy o bierzmowaniu jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Ktoś decyduje się, wybiera świadomie wiarę w Boga w Kościele katolickim, w religii chrześcijańskiej i konsekwentnie chce podążać tą drogą. Dokładnie to samo dzieje się w tej scenie biblijnej. Jezus zostaje wprowadzony do świątyni i w tej świątyni zostaje. Bardzo symbolicznie przedstawił to ewangelista Łukasz, mówiąc, że zatrzymał się z nauczycielami uczonymi w prawie, którzy zadawali mu pytania, on się przysłuchiwał i udzielał odpowiedzi. Wszyscy, którzy go słuchali, zdumieni byli bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Ta pielgrzymka dla Jezusa do jerozolimskiej świątyni była bardzo ważnym wydarzeniem, dlatego że on wtedy zrozumiał swoją misję. Uświadomił sobie, do czego tak naprawdę posłał go Ojciec. To tutaj, w tej świątyni, rozpoczyna się, nie powiem jego działalność, bo jego publiczna działalność rozpoczęła się dużo później, już jako dorosłego mężczyzny. Ale tutaj, w tej świątyni, można powiedzieć, ma początek jego mesjańskie posłannictwo. Misja, z którą Bóg Ojciec posłał go na ziemię. I ta wizyta Jezusa w świątyni w pewien sposób zmieniła także nastawienie Maryi do swojego Syna. Ona zupełnie inaczej spoglądała na tego Jezusa. Zwróćmy jeszcze uwagę także na ten ważny element, o którym mówi ewangelista Łukasz zaraz na początku, opisując to wydarzenie. Maryja i Józef gubią Jezusa. I można by się zapytać, jak to było możliwe? Przyszli razem z nimi, potem wracali i nagle okazuje się, że dziecka nie ma między nimi. Co to za rodzice, gdzie jego odpowiedzialność? I to są jak najbardziej właściwe myśli, właściwe skojarzenia. Ale trzeba nam sobie uświadomić, że kiedy wędrowano do Jerozolimy, kiedy pielgrzymowano, oczywiście nigdy nie szło się samotnie, szło się w dosyć liczebnej grupie i dlatego było rzeczą normalną, że niekoniecznie zwracało się uwagę, czy wszyscy jesteśmy. Przyjmowało się, że tak, skoro był gdzieś tutaj z nami, to na pewno jest. Jest nas duża grupa, ma swoich kolegów, są nasi znajomi, na pewno gdzieś jest. No tymczasem ewangelista mówi, że go nie było. No szukali, przez 3 dni rozglądali się, pytali, uszli kawałek drogi i trzeba było wrócić. I znajdują go w świątyni, ale chcę wrócić do tego momentu, że zagubili go. Co nam chciał powiedzieć ewangelista przez to wydarzenie? Że również i my możemy w naszym życiu zgubić Jezusa. Ale trzeba nam go szukać. Szukać. Czyli wracać do tych momentów, do tych wydarzeń, które sprawiły, że on się nam zagubił. Albo że myśmy go zgubili. Trzeba odkrywać te momenty. Może to jest grzech, może to jest jakaś słabość moja, może to jest jakaś nadszarpnięta relacja małżeńska, rodzinna, przyjacielska, która sprawiła, że zgubiłem tego Jezusa. Na pewno jest to trudne, na pewno wymaga to od nas wysiłku, może nieraz jakiejś wewnętrznej dyscypliny, ale nie jest to niemożliwe, żeby go znaleźć. Pan pozwala się znaleźć szukającym go, mówił psalmista w Starym Testamencie. Maria i Józef w rzeczywistości, kiedy powrócili do świątyni, nie znaleźli już tego samego Jezusa, który z nimi żył i który przyszedł z nimi 3 dni wcześniej do świątyni. Od tego momentu Jezus żyje dla innego Ojca i wypełnia Jego wolę. Dobitnie podkreślają to słowa: czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Jezus pokazał Maryi i Józefowi, że jest świadom swojej wyjątkowej synowskiej relacji do Ojca i powinien iść tą drogą, na którą Ojciec go posłał, którą Ojciec mu wyznacza. Powoli dla Jezusa od tego momentu nową rodziną stają się wszyscy ludzie. I w tej nowej rodzinie matka, bracia, siostry nie są dani mu z góry w porządku natury, w porządku rodzicielstwa. Tą nową rodziną zaczynają być wszyscy, którzy przyjmują Jego obecność i podążają drogą, którą On wskazuje, na którą On zaprasza, którą On prowadzi. Przypomnijmy sobie inną scenę ewangeliczną, zanotował święty Mateusz w 12 rozdziale. Jezus naucza, są zgromadzeni ludzie i ktoś przychodzi do Niego i mówi: słuchaj, mistrzu, twoja matka i twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą się z Tobą spotkać. I co odpowiada Jezus? Wyciąga rękę, pokazuje na zgromadzonych przed Nim ludzi i mówi: któż jest moją matką i którzy są braćmi moimi? Oto moja matka i moi bracia, bo ten, kto pełni wolę Ojca mego, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Nowa rodzina Jezusa. Rodzina, która wypełnia wolę Ojca, a więc realizuje swoje powołanie. Jakież to wielkie szczęście, że przez sakrament Chrztu Świętego zostaliśmy do tej rodziny Jezusa przyłączeni. Z tym, że nie możemy zatrzymać się tylko na tym fakcie przyłączenia, który jest ważny, ale on jednocześnie zobowiązuje. Zobowiązuje do tego, by dać temu wyraz teraz, w mojej codzienności. Oczywiście każdy z nas ma swoją drogę wiary i swoją dynamikę wiary, czyli to, w jaki sposób ja odkrywam Pana Boga w moim życiu i jak do Niego zmierzam, na ile pozwalam Mu działać. Moja osobista droga wiary, to prawda. Na tyle, na ile mnie stać, na tyle, na ile potrafię. Ze wszystkimi moimi talentami, ale także z tym, co jest słabe, grzeszne, może wymaga jeszcze korekty i poprawy. Ale tworząc rodzinę jako mąż, żona z dziećmi. Jesteśmy wspólnie razem jako rodzina, też na drodze wiary. Czyli jesteśmy zaproszeni i zobowiązani, by wspólnie razem w rodzinie odkrywać tą obecność Pana Boga, dzielić się tą obecnością, rozmawiać o tej obecności. Moi drodzy, każda msza święta jest takim momentem, w którym na nowo możemy odczytać i może jeszcze lepiej zrozumieć działanie i oczekiwanie Pana Boga wobec nas. W każdej mszy świętej jest taki moment, który nazywa się ofiarowanie. Ofiarowanie darów. Kapłan przyjmuje chleb i wino, dary codzienności, składa je na ołtarzu, ofiaruje Panu Bogu i później ten chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. To jest moment również dla nas bardzo ważny, ponieważ my również razem z kapłanem możemy ofiarować coś w czasie tej mszy świętej. Ofiarować, czyli złożyć na ołtarzu, włączyć w tą ofiarę, którą czyni kapłan, naszą ofiarę, bądź to osobistą, bądź może właśnie rodzinną. Złożyć jakąś troskę, jakiś problem, który w tej chwili wydaje się nie do rozwiązania, ale także złożyć to, co cieszy, co daje radość, co mobilizuje, co jest nadzieją, napawa optymizmem. Wtedy niejako Eucharystia staje się dla nas żywa, staje się aktywna, bo również w niej uczestniczymy, bo coś składamy na tym ołtarzu. Mimo że fizycznie nie podchodzimy, nie dotykamy go, to jednak w naszym wnętrzu mamy świadomość, że coś chcemy w tej mszy świętej Panu Bogu zostawić, po to, żeby On to przemieniał, po to, żeby On nas uświęcił swoją łaską, swoją obecnością. Święty Paweł dzisiaj w drugim czytaniu pozostawił katalog, tak można powiedzieć, cnót, postępowań, zachowań, którymi powinna kierować się rodzina. W zasadzie mógłbym powiedzieć, że jest to, że są to owoce, które daje się zauważyć, albo kwiaty, które zaczynają kwitnąć w danej rodzinie, kiedy żyje ona w jedności z Panem Bogiem. Kiedy ma świadomość ta rodzina, że jest w nas Bóg, że działa w nas Bóg. Rozpocząłem swoje rozważanie od nawiązania do słowa święta, że może nam tak to słowo nie bardzo pasuje. I powiedziałem, że święty w języku biblijnym znaczy tyle, co inny, wyjątkowy. I chyba nie mamy tutaj wątpliwości, dlaczego ten przymiotnik ma zastosowanie do Jezusa, Maryi i Józefa, bo była to rodzina wyjątkowa przez samą obecność Syna Bożego w pośrodku tej rodziny. Jesteśmy zaproszeni także i my do tego, by razem ze świętą rodziną tworzyć tą inną, szczególną, wyjątkową rodzinę. Inną właśnie poprzez nasze odniesienie, nasze świadome zawierzanie siebie, ale także naszej wspólnoty rodzinnej, jaką tworzymy, z tym wszystkim, czym na co dzień żyjemy, tej świętej rodzinie. A zatem, moi drodzy, nie pozwólmy odebrać sobie tego dobra i tego szczęścia, któremu na imię chrześcijańska, Boża i kochająca się rodzina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.